Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Z licznych prezentacji, naprawdę ważnych klinicznie prac, które ukazały się podczas Kongresu American College of Cardiology w Atlancie w ostatni weekend, 4-6 kwietnia 2024. Nie było mi łatwo wybrać najważniejsze doniesienie kongresu, a temu najważniejszemu doniesieniu kongresu zazwyczaj dedykuję pierwszy epizod pokongresowy. No ale po chwili zastanowienia dokonałem wyboru. I dziś Państwa uwagę skupię na beta-adrenolitykach u pacjentów po zawale serca. Przez 35 lat mojej pracy przepisałem setki tysięcy opakowań różnych beta-adrenolityków. I wielokrotnie prezentowałem ich zastosowanie w wielu wskazaniach. No, pamiętam najtrudniejsze wyzwania. To był na przykład wykład dla pana profesora Witolda Różyło na jednym z kongresów PTK na temat optymalnego, czytaj wczesnego podania beta-adrenolityków w ostrym zawale serca. No, wyzwaniem były także moje wielokrotne wystąpienia dla pulmonologów. Na zaproszenie pana profesora Kuny, pana profesora Pawła Górskiego, pana profesora Wojciecha Piotrowskiego, a w ubiegłym roku na cały cykl spotkań o POHP u pana profesora Piotra Borosa. Jak Państwo wiecie, beta-blokada nie stanowi marzeń u chorych pulmonologicznych. Tam raczej królują przeciwnie działające beta-mimetyki. Literatura dostarcza przykładów bronchospazmu po zastosowaniu beta-blokerów. Niektórzy kardiolodzy przestrzegają przed zaostrzeniem POHP i astmy u chorych, którzy mają wskazania do beta-blokady. Czy słusznie? O tym za moment, gdyż do tego dojdziemy i tego dotyczyć będzie ten podcast. Wiedza na temat kardioselektywności i bezpieczeństwa u chorych pulmonologicznych konkretnych preparatów jest jednym z ważniejszych elementów naszej kardiologicznej wiedzy. A pulmonolodzy? Ku mojemu zaskoczeniu koledzy pulmonolodzy nie dostrzegają niepożądanych działań beta-adrenolityków i nie traktują go jako istotnego problemu w praktyce klinicznej. Kardiolodzy z kolei nieco owczym pędem podają beta-adrenolityki niemal u każdego pacjenta kardiologicznego i nie tylko. A kardiolodzy i lekarze POZ nierzadko przepisują beta-adrenolityki, jak pacjent wymówi tylko słowo kołatanie serca bądź stwierdza podwyższony puls u osoby klinicznie zdrowej. Jestem temu przeciwny, gdyż na przyspieszony puls u osób zdrowych zalecam aktywność fizyczną i przywrócenie poprzedniej masy ciała. Odstawiam beta-blokery wówczas. Ale myślę, że warto znać kolejność beta-adrenolityków od najbardziej do najmniej kardioselektywnych. Bo to nie jest tak, że jest bądź nie kardioselektywny. Na podstawie HPL, charakterystyki produktu leczniczego i dostępnej literatury, o tym mówiłem na cyklu konferencji pulmonologicznych. Wartość wskaźnika hamowania, blokowania receptora beta-1 do beta-2 jest najwyższa dla nebiwololu 1 do 50. Później bisoprololu 1 do 20. Następnie betaxolol 1 do 8. I dopiero tu metoprolol 1 do 6, który był pierwszym kardioselektywnym betablokerem mojej młodości. Dalej mamy niekardioselektywny atenolol, który ma wartość beta 1 do beta 2 niewiele niższą od metoprololu kardioselektywnego, a jest postrzegany jako niekardioselektywny, bo ma 1 do 5,7. No i tu dopiero zaczyna się lista dwóch kolejnych, już prawdziwie niekardioselektywnych beta-adrenolityków. Jakich? Okej. Okay. Pierwszy jest prosty. Carvedilol. 1 do 0,6, czyli większe działanie na beta 2 niż na beta 1. A drugi? Stosowany czasem. Propranolol. 1 do 0,3. 3 razy większe działanie na beta 2 niż beta 1. No i tu, jak rozmawiam z lekarzami, to największym zaskoczeniem jest stosunkowo niska kardioselektywność metoprololu, a zaskakująco wysoka atenololu w odniesieniu do wiedzy podwórkowej. Druga grafika, która budzi zainteresowanie, to półokres działania beta-adrenolityków. Nebivolol 20 godzin. Bisoprolol 12. Betaxolol 18. Metoprolol 6. Atenolol krótko działający 8. Carvedilol też krótko działający 8. No i propranolol 4 godziny. Tu z kolei największym zaskoczeniem jest stosunkowo krótki czas działania metoprololu, a zaskakująco długi carvedilolu. No i co najważniejsze, nie budzi wątpliwości następujące kardiologiczne podsumowanie tematu beta-adrenolityki a pulmonologia. 3 punkty. U pacjentów pulmonologicznych z kardiologicznymi wskazaniami do beta-adrenolityków powikłania płucne tych leków zdarzają się bardzo rzadko. I odwrotnie, powikłania beta-mimetyków też stanowią rzadkość u chorych kardiologicznych. Punkt 2. Farmakoterapia schorzeń kardiologicznych i pulmonologicznych POHP astmy może przebiegać niezależnie z uwzględnieniem rzadkich przeciwwskazań czy działań niepożądanych. I punkt 3. Można stosować i beta-adrenolityki, i beta-mimetyki jednocześnie. Co więcej, beta-blokery nie powinny być odstawiane w zaostrzeniu POHP. Wróćmy do wskazań kardiologicznych. Takie mamy w kardiologii zasadniczo 4. 2. Bez żadnych wątpliwości. To niewydolność serca i kardiomiopatia przerostowa. Oraz 2 o dużym stopniu pewności. Zaburzenia rytmu serca, przynajmniej niektóre, i choroba wieńcowa. I nasz dzisiejszy temat dotyczyć będzie tego ostatniego zagadnienia, gdyż tu zmienia się na naszych oczach obraz współczesnych wskazań. I co mówią dzisiejsze wytyczne? W ostrych zespołach wieńcowych, o ile nie ma bezwzględnych przeciwwskazań, powinniśmy stosować beta-blokery. Te i są one stosowane powszechnie. Po zawale. Jak długo? No, większość z nas uważa, że bezterminowo. Zresztą to nasza lekarska, powszechna, silna i niekorzystna przypadłość. Jak już damy lek, to zazwyczaj go nie odstawiamy. To błąd, no ale tak działa nasz kardiologiczny świat, z którym walczę. Nie ze światem, tylko z błędami. Kilka lat temu w praktycznych rekomendacjach pana profesora Waldemara Banasiaka, ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, znalazła się klarowna wskazówka, że jeżeli nasz pacjent po zawale nie ma innych wskazań do beta-adrenolityków, takich jak niewydolność serca, migotanie przedsionków czy zaburzenia rytmu, to po 3 latach beta-adrenolityk można odstawić. To był wówczas bardzo nowatorski tekst, ale nie słyszałem, żeby szeroko propagowano odstawienie beta-adrenolityków 3 lata po zawale. Aż tu nadszedł 7 kwietnia 2024 roku w Atlancie, dzień przed zaćmieniem słońca. Wprawdzie nie w Atlancie, ale niedaleko, 300 kilometrów, jakoś tak, w Jonesboro na przykład było też, gdzie mieszka mój przyjaciel i bardzo mu zazdroszczę, że 30 lat temu wybrał dla siebie Arkansas, miejsce, w którym żyje i pracuje. Arkansas, tak? I Jonesboro, niedaleko Memphis. I tam dokładnie 8 kwietnia było zaćmienie słońca, a u nas nie było. Dobra decyzja, że pojechał do Stanów i że wybrał Jonesboro. I ukazały się wyniki 7 kwietnia, dzień wcześniej, Reduce Amy. Równocześnie z artykułem opublikowanym w New England Journal of Medicine, najlepszym medycznym piśmie świata. Przesłanki do testowania skuteczności koncepcji stosowania beta-adrenolityków po zawale serca były następujące. 3. Pierwsze. Potwierdzenie skuteczności beta-blokerów pochodzi jeszcze z ery przedreperfuzyjnej. 3 dekady temu. No zawał przed 3 dekadami, pamiętam to jak dziś, leczyło się kwasem acetylosalicylowym, spoczynkiem i beta-blokerami właśnie. Ja to pamiętam. Nie było troponin, podwójnej terapii przeciwpłytkowej, nie było statyn, nie było reperfuzji. Były inhibitory konwertazy, ale nie w tym wskazaniu. 2. Współczesne badania tego tematu dają różne wyniki, ale żadne z nich nie wskazuje na korzyści płynące z beta-adrenolityków, gdy frakcja wyrzutowa jest zachowana i nie ma objawów klinicznych niewydolności serca. 3. Pomijając kwestie niewielkich, ale istniejących działań niepożądanych beta-adrenolityków, to im mniej leków, tym lepiej. Szczególnie, gdy mamy taki szeroki wachlarz leków, wyraźnie obniżających powikłania po zawale serca. Słuchajcie Państwo, epizod 39. Nie trafiło to tak jak Wielka Piątka, ale ten epizod zatytułowałem Wielka Siódemka po zawale serca. Na przykład badanie IAMI. Państwo kompletnie nie pamiętacie badania IAMI? IAMI. Niesamowite, ale takie przełomowe wyniki, takie skuteczne leczenie, jakie szczepionka przeciwko grypie. I ta Wielka Siódemka po zawale serca, epizod 39. Kto nie wie, zachęcam. Bardzo szerokie kryteria włączenia do badania Reduce AMI, prezentowanego 7 kwietnia. Bardzo szerokie kryteria. Ostry zespół wieńcowy w pierwszym tygodniu. STEMI 1/3, non-STEMI 2/3. Bez przeciwwskazań ani wskazań do beta-adrenolityków. Zachowana frakcja wyrzutowa co najmniej 50% i bez cech klinicznych niewydolności serca, bez przewodnienia. Szwecja, Estonia, Nowa Zelandia. Trial bardzo nowoczesny, oparty o rejestr i zdalną ocenę powikłań. Placebo versus metoprolol 100 to 2/3 pacjentów, bądź bisoprolol 5 to 1/3. Open label. Pacjenci wiedzieli, co przyjmują. Obie grupy po 2,5 tysiąca osób. Obserwacja średnio 3,5 roku. Link jest w transkrypcie, a transkrypt jest na Cardio Know-How. I co? Żadnych korzyści. Żadnych korzyści beta-adrenolityków po zawale serca. Risk ratio 0,96. Liczba zgonów niemal identyczna. Żadnych korzyści. Risk ratio 0,94. Zawałów, migotań przedsionków, niewydolności serca, udarów. Niemal identyczna liczba chorych w obu ramionach. Ale także, co wspomniałem wyżej, w kontekście pulmonologów, beta-adrenolityki nie powodowały wyższej częstości zaostrzeń POHP czy astmy. W grupie z beta-adrenolitykami 15 osób trafiło z tego powodu do szpitala. W grupie bez adrenolityków 16 osób. Łącznie to 0,5%, ale różnica żadna. Przy okazji ujmuje mnie dzisiejsza skuteczność terapii ostrych zespołów wieńcowych przez te 3,5 roku po zawale. Kolejnych zawałów jest mniej niż 5%. Niewydolności serca mniej niż 1%. Podobnie mało migotania przedsionków. To znakomity przykład praktycznej strony naszej profesji. Ogromny, naprawdę ogromny sukces wczesnej rewaskularyzacji i konsekwentnej farmakoterapii. Oczywiście badanie open label nie pozwala na zaślepienie. Pacjent wiedział, że ma beta-adrenolityk, bądź go nie ma. Nie wiem, czy to rozumiał, ale no bo większość lekarzy też nie wie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Tak jak ja, nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. To nie jest tak, że to jest super metoda versus brak metody. Pacjent oczywiście nie wiedział. Oczywiście. Możliwa była zatem sytuacja dodania beta-adrenolityku, gdy go nie było, bądź jego odjęcia przez lekarza prowadzącego. Dotyczyło to 10% mniej więcej po roku w obu ramionach. Oczywiście oceniano tylko elementy możliwe do oceny zdalnej. Zgon, zawał, hospitalizacja. Oczywiście nie znalazłem informacji, co w przypadku braku rewaskularyzacji albo niepełnej rewaskularyzacji, nawet w suplemencie. No ale niewątpliwie mamy duży znak zapytania, czy podawać beta-adrenolityki po zawale. Nie szkodzą wprawdzie, ale i nie pomagają. No i mój komentarz. Co ja dziś będę robił? Staroświecki jestem już. Nie dziwota. W pierwszym roku po zawale, tak, dam beta-adrenolityk. I mówię to na podstawie własnych obserwacji z kliniki i poradni KOS-zawał. Beta-adrenolityk to niższe tętno, niższe ciśnienie, mniejsza reakcja układu krążenia na stres, brak korzyści, ale i brak negatywnej strony, a poza tym przyzwyczajenie i wytyczne. Na później, to punkt drugi, będę rozważać. Poczuję wolność. Uwielbiam to. Mamy to prawo jako lekarze w dowolny zawód. Żadnej presji. Nawet wytyczne. Choć wytyczne to mówią, to my dajemy, myślimy i podejmujemy decyzje. Zawsze będziemy lepsi od AI. Podejmujemy decyzje opierając się na nowych, niepodważalnych danych. Takich jak na przykład, co? Reduce AMI. To bardzo ważny element. I nasze osobiste doświadczenie, które jest nieco zwodnicze, ale badanie już nie. Nie musimy kurczowo trzymać się beta-adrenolityków. Możemy je odstawić, o ile frakcja wyrzutowa jest co najmniej 50% i nie ma objawów przewodnienia. Nie ma niewydolności serca. Medycyna to sztuka. A propos sztuki. Do zobaczenia w zaświatach. Pierre Lemaître. Albatros. 2017 rok. Oryginał francuski z roku 2013. Utytułowana książka. Czytaliście Państwo? Nie czytaliście. A jest film. Przekład Joanna Polachowska i Oskar Hedelman. Bo to jest też powieść aktualnie zekranizowana. Podobnie jak poprzednia Strefa interesów z ubiegłego tygodnia. No ale czy ja nie mógłbym sięgnąć po jakąś komedię, po coś optymistycznego? Czy zawsze moje lektury muszą przygważdać mnie swoją tragiczną wymową? Znowu coś o wojnie? No tak, ale nie, zła literatura. Tym razem Wielka Wojna Światowa. Czyli ta pierwsza. 1918-19. Po te lata, po wojnie. Jak się rodzi biznes po demobilizacji? Jak się prowadzą poharatane ludzkie jednostki po demobilizacji? Jaki można by było zainicjować interesik? Czy w Paryżu można kupić było morfinę w 1919 roku? Jakie reakcje budzą wśród mieszczuchów ci, którzy wojnę przeżyli w okopach, a te mieszczuchy poza okopami? No i teraz poważnie. Jak wojna na Ukrainie się zakończy? To może nam się przydać ta literacka wizja przyszłości, którą my mamy, mam nadzieję, już za rogiem. Może część z błędów ówczesnych władz francuskich udałoby się uniknąć, No ale czy historia nie lubi się powtarzać? Ten właśnie urok starości sławię na lewo i prawo. Zdolność do przewidywania przyszłości, bo ona się powtarza, ta historia. Gdyż o tej przeszłości można przeczytać tu i ówdzie już dziś. O ile słucha się podcastów Cardio Know-How. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!